To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, rozpoczynamy 11. Drozdowisko, które od dziś, od 25 kwietnia 2021 roku, ma też swoją wersję muzyczną Drozdowiska Music. Możecie słuchać co tydzień w niedzielę między 10 a 11 na antenie Radiospacji. Wszystkie szczegóły dotyczące sposobów słuchania, a Radiospacja to rozgłośnia internetowa, dostępne są na stronie radiospacja.pl. W chwili, kiedy wam to wszystko mówię, jestem jeszcze co prawda przed premierą Drozdowiska Music, no ale fajnie jest wyobrazić sobie, że do porannej, niedzielnej kawy najpierw włączacie sobie Drozdowisko Music w Radiospacji, no a zaraz potem Drozdowisko. W domyśle to gadane, którego słuchacie teraz. Czekam oczywiście na wasze reakcje, refleksje, a nawet krytykę. Możecie korzystać z komunikatorów na Facebooku lub Instagramie Teresa Drozda, no albo napisać maila drozdowisko@gmail.com. Drozdowisko powstaje dzięki patronom, a patronem może zostać każdy z was. patronite.pl/Teresa Drozda. Przypominam też, że pomocą w słuchaniu jest najstaranniejszy, jak tylko umiem, opis każdego odcinka, tego również, a także chaptery. Wszystko dla was. Zaczynamy! Gościem Drozdowiska jest Paweł Sito, redaktor naczelny Radiospacji. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry, witam ciebie, witam wszystkich słuchających.
A Radiospacja zaprosiła pod swoje skrzydła Drozdowisko, tyle że to nie będzie Drozdowisko gadane, a Drozdowisko muzyczne. Bardzo chciałam ci za to podziękować, ale chciałam też wykorzystać tę okoliczność do tego, żeby w ogóle powiedzieć, czym jest Radiospacja. No i wydało mi się, że jesteś chyba tutaj jednak najlepszym adresem, żeby opowiedzieć o tym, czym jest Radiospacja.
Radiospacja jest radiem, w którym nadawany będzie Drozdowisko Music. To jest, wydaje mi się, najważniejsza i najświeższa informacja. Ale poza tym osiągnięciem, które tak właśnie traktuję jako osiągnięcie, a to dlatego, że twoja osoba, jak to się śmiesznie mówi, no, kojarzy mi się z najlepszymi czasami trójki w tym XXI wieku. I fajnie, że możemy tutaj być razem i że pewien taki akcent, powiedziałbym, literacko-artystyczno-poetycko-satyryczny.
No trochę tak, no, sporo muzyki będzie, sporo też czeskiej muzyki, bo zobaczymy, mam ogromną tremę w momencie, w którym my rozmawiamy. Drozdowisko Music jeszcze nie miało swojej premiery, ale prawdopodobnie wtedy, kiedy będą tego słuchać, słuchacze Drozdowiska tego gadanego, będzie już po premierze, więc może będzie, wiesz, po jakiejś strasznej kompromitacji.
No nie przejmuj się, jeśli będzie kompromitacja, będzie podcast, także to zawsze będzie można usłyszeć. Także
jeśli ktoś ją przeoczy,
to na pewno będzie mógł sobie zajrzeć z archiwum. Jeśli chodzi o słuchaczy Drozdowiska, to liczę, że szybko się po prostu scalą z słuchaczami Drozdowiska Music, a w związku z tym ze słuchaczami Radiospacji. Serdecznie zapraszam na naszą antenę. Za chwilę opowiem o parę zdań na temat Radiospacji, ale jeszcze zapowiem, że takiego teasera zrobię, że pod koniec naszej rozmowy jeszcze będzie coś a propos czeskiej tematyki. Ale to najpierw o Radiospacji.
Radiospacja ma rok, bo właśnie tak. Minął rok jej działania, nadawania.
Ma rok i to jest bardzo śmieszne, dlatego że wraz z Hubertem Augustyniakiem, moim wspólnikiem, firmy, która nie zarabia, natomiast dość dużo traci, No ale przyjdzie taki czas na pewno, że będziemy zarabiać. Założyliśmy jakby pomysł stacji internetowej, która nadawana będzie z domów. Wtedy w ogóle nawet nie za bardzo, znaczy ja po prostu nie znałem słowa lockdown. I pandemia też wydaje mi się, że nie bywała w moim najczęściej używanym słowniku, bo było to ileś lat temu. No a rok temu właśnie w marcu spadłem, przyznam, w sporą depresję przez to, co się dzieje. Głównie wiadomości z Wołów były takie, że mogły naprawdę człowieka przygwoździć, zwłaszcza z kogoś z dużą wyobraźnią. I zastanawiałem się, co ja będę robił i wyszło mi na to, że jedyny zawód, który właściwie może przyjść do głowy, to jest grabarz. Ale jak zobaczyłem, ile grabarze zarabiają w Polsce, byłem przekonany, że strasznie się nas tak kupią na pogrzebach, prawda, w całej tej funeralnej historii, no to ten grabarz zarabia dużo. Grabarz zarabia tylko 2,5 tysiąca. No więc to mnie w dużą frustrację wprowadziło. Wyobrażałem sobie te trupy leżące na ulicach za ileś miesięcy. Naprawdę dała mi wyobraźnię.
Nieźle, słyszę.
Troszkę śmieszne, troszkę straszne, jak to mówią. Ale generalnie to Roland Topor, to były te klimaty, które wiesz, mną wówczas ogarnęły mnie. I Hubert zadzwonił do mnie z informacją, że on już włączył radio. Ja mówię, no to super, że włączyłeś radio, sobie posłuchaj. Ale nie, no że już nadaje. A jakie radio nadaje? No, Radio Spacja. No, ale co ty opowiadasz? No tak. No i postawił mnie przed faktem dokonanym, że już nadajemy. Co miało swoje dobre strony i złe strony. Dobre strony rzeczywiście, że byliśmy pierwszym takim radiem, które w pandemii się odpaliło. Potem były radia Nowy Świat, 357 i mnóstwo innych. Bo muszę powiedzieć, że i słuchaczom oraz słuchaczkom, że o ile w marcu 2020 roku, kiedy startowaliśmy, było naprawdę bardzo mało rozgłośni internetowych, to my w pewnym sensie byliśmy takim startowym po prostu
impulsem.
Impulsem, tak, dziękuję bardzo za to słowo. Impulsem dla bardzo wielu, głównie młodych ludzi. I teraz setki tych stacji są internetowych. To jest niezwykłe, jak w ciągu roku to ruszyło. No więc taka rola prekursora zawsze mi jakoś przypadała w udziale i również z tym. Znaczy nie to, że ja tworzyłem pierwsze radio internetowe, ale właśnie pandemiczne
radio.
No
tak, ale otworzyłeś nagle właśnie taką puszkę, taką teczkę, nie wiem, tak. Walizkę z tymi internetowymi pandemicznymi radiami, ale tutaj muszę ci powiedzieć, że podobnie rzecz ma się z podcastami, dlatego że jest taka strona podcasty.info, która jest katalogiem polskich podcastów i w ciągu tego pandemicznego roku, wiesz ile przybyło podcastów na tej platformie, w tym katalogu? Przeszło 5000. To jest 500% plus. Przeszło około 1000 na koniec poprzedniego roku, a na koniec roku 2020 było o 5000 więcej podcastów.
No więc właśnie, trochę to samo, bo w pewnym sensie ja nazywam radiospację, a szczególnie właśnie w przypadku takich audycji jak twoja, która jest na żywo, że to jest po prostu emisja podcastów na żywo, czyli miejsce, gdzie można zadzwonić do podcastu. To nie jest normalne, bo podcasty, czy właściwie no zdecydowanie podcasty się kojarzą po prostu z nagranym programem do tworzenia, a u nas te premiery są na antenie. Tak czy inaczej premiery są na antenie. Znaczy jeśli nie jest na żywo, to też jest nagrana audycja w domu, ale idzie najpierw na antenie, zanim staniesz podcastem. Rzecz taka fajna, którą nam się udało w ciągu tego roku zrobić, to że praktycznie za chwilę po emisji, w ciągu, nie wiem, godziny powiedzmy, jest już na podcaście. To jest bardzo ważne, żeby w tym czasie mniej więcej, kiedy człowiek kojarzy z tą audycją, żeby ona już tam była. No i są. Są na podcasty na platformie Mixcloud. To jest platforma, która ułatwia chcącym grać muzykę w podcastach, dlatego że no, takie podcasty szeroko dostępne, jak w Spotify'u, czy tam
One nie mogą grać muzyki, tak.
Nie mogą grać muzyki i po prostu można się na tym przejechać. No taka jest prawda.
Tak. I prawo autorskie, te wszystkie strasznie zagmatwane sprawy z tym związane.
Ale to jest, znaczy powiem szczerze, że coś staramy się w tej sprawie zrobić. Można powiedzieć, że w imieniu radiów i podcasterów i podcasterek, dlatego że rozmowę mamy w Zaiksie że to nie jest ta ekipa za X-u, tylko jakaś poprzednia to wymyśliła cenę za muzykę w podcaście, która po prostu tak samo jest traktowana, jakby ktoś kupował singla czy płytę w Deezerze, czy w Apple'u, czy gdzieś tam. To jest absurdem po prostu, no bo no sorry, no jak można powiedzieć, że płyta to jest to samo, co kupić program sobie, jeden z odcinków programu radiowego. No, gdzie tu jest w ogóle porównanie? No, jakieś dżingle wchodzą, jakieś nie wiem, zapowiedzi, nawet jeśli nie, no to jako element w ogóle czegoś, co ma...
Coś cały czas promować muzykę, no bo w momencie, kiedy podcaster sięga po muzykę, to nie po to, żeby na tym zarobić, tylko po to, żeby powiedzieć, ej ludzie, słuchajcie, jest taka świetna muza.
No tak, ale dalej idąc za tym, on tego nie powie, bo nie puści tej piosenki.
No tak.
I w związku z tym nie zarobią. To jest takie polskie, no. Sprzedam coś, kupię coś, pójdę na kolację, a nie małymi kroczkami, żeby to nabijało, tak? Bo teraz, gdyby te 5000 podcastów, prawda, w nich mogła być muzyka, powiedzmy, że na te 5000 podcastów 500 osób stać na granie muzyki, tak?
No i ta muzyka... No tak, ponieważ muszą za to zapłacić w ZAX-ie, tak.
I ta muzyka kosztuje 500 zł, czyli 25 tysięcy złotych zarobiono. A teraz pozwólmy 5000 osób, nie za 100 złotych, ale za 20, czy za 10 złotych to zrobić, tak? Jezu, 10 razy mniej zarobią. Gdzie tam? 5 tysięcy razy 10 złotych to jest 50 tysięcy, czyli tak. Dwa razy więcej niż ułamek puścił po obecnych stawkach, tak? No i to... Tak. Wyjaśniliśmy to. Przepraszam, że tak, może to jest tematyka dość...
Tak, to jest lekko hermetyczne z jednej strony, ale z drugiej strony trzeba to też tłumaczyć, moim zdaniem słuchaczom takie rzeczy czasem trzeba tłumaczyć po prostu, żeby oni wiedzieli właśnie, dlaczego tego nie ma. Tak. Dokładnie tak. Mhm.
Ale też mi się wydaje, skoro w ciągu roku nagle stało się 5000 podcastów, no to być może wśród twoich słuchaczy i słuchaczek też są osoby zainteresowane, żeby coś takiego uruchomić, to od razu uprzedzam, jak jest. Mówię, że jest taka platforma jak Mixcloud, która sama się zajmuje po prostu tymi prawami autorskimi, więc tutaj nie ma z tym problemów. Natomiast dodam, że uruchomiliśmy działania, rozmowy właśnie z ZAX-em, żeby to po prostu zmienić, no bo to jest po prostu firma, która powinna promować polską muzykę, de facto blokuje tę promocję.
Dopasować to trzeba do życia, ale dobra, tak. Wracajmy do radiospacji i do tego, co na tej antenie jest, bo to, że będzie, to, że jest tam Drozdowisko Music, no to jest jedna audycja na tydzień, godzina w tygodniu. Tak, 10 rano w niedzielę, tak jest.
Tak, no co jest w radiu, więc już mówię. Generalnie można powiedzieć, że załoga radiospacji to są takie dwie grupy. W jednej są osoby z doświadczeniem radiowym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I cieszę się, że po prostu mają miejsce, gdzie mogą się razem zgromadzić. No, dodam, że są to nie byle jakie osoby z doświadczeniem radiowym. To znaczy selekcja sito w selekcji nomen omen było tutaj dość trudno przesiewne, ale dotyczyło to osób, które już na antenie w jakichś miejscach były. Po prostu, jak wiemy, jak słuchacze wiedzą, jest spora liczba prezenterów radiowych zbyt jakby przesiągniętych rutyną i takich, no, których nie da się słuchać po prostu ze względu na to, że przez tyle lat to robili i nie umieją się jakby od tego odzwyczaić, jak to po prostu robili, żeby to było świeże, tak? Więc jasne jest, że no nie każdy tutaj miał dostęp. Zupełnie odwrotnie wygląda, znaczy nie odwrotnie, tylko inaczej wygląda sytuacja z młodymi ludźmi, bo oni rutyny nie mają. Oni wchodzą tutaj jako świeżaki, takie można powiedzieć. No i to jest super po prostu, że mają miejsce, gdzie mogą grać takie rzeczy jak lubią, takie rzeczy jak poznają, bo też jest muzyka tak szeroka w radiospacji, że dużo ludzi się po prostu uczy tej muzyki od innych. I to jest naprawdę fajne.
Bo radiospacja to jest, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, taka jedna wielka autorska audycja nadawana 24 godziny na dobę, zmieniają się tylko ci autorzy.
Okej, okay, bardzo, bardzo to ładnie powiedziane, ale w zasadzie można powiedzieć, że dotyczy to większości rozgłośni radiowych.
No, jednak jest strasznie dużo sformatowanych programów, no, a ja myślę właśnie o tym braku formatu.
Tak, no to tak.
O braku no tak. Tych wytycznych, że możesz mówić, nie wiem, 10 sekund w godzinie i tak dalej, prawda?
Po prostu rzeczywiście przejmowanie anteny. Przez 2 godziny jest ktoś i teraz przejmuje antenę ktoś inny, co jest bardzo ważne. Nadajemy na dziś z 9 krajów świata.
I, niesamowite.
I mamy około 80 autorów. No, naprawdę w takich miejscach jak mała wioska na Podlasiu, gdzie jest Lidka Piechota, wysokie Himalaje, w których jest Janek Szlagowski, góry izerskie, w których jest Wojtek Krzymocha, Bali, gdzie jest, na którym to Bali jest Jacek Kaczyński, San Francisco, Domina Krzymowa i Magda Gacyk, Chrzanów, Maciek Nowak i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę łączenie się wiesz, z Radomiem. Tak, najlepsza jest sytuacja w środę rano, kiedy Magda Gacyk z San Francisco oddaje głos, teraz już oddaje głos do Radomia, tak?
No, ale to jest piękne, znaczy to jest niesamowita zupełnie siła, że to się udało skoordynować, że tych ludzi się udało zebrać i że oni w tych konkretnych porach doby właściwie, tak należałoby to powiedzieć, no bo przecież kompletnie inaczej ten zegar wygląda w San Francisco, a zupełnie inaczej gdzieś w Australii, że w tych konkretnych momentach doby podłączają się i nadają, tak naprawdę też nie wiedząc, w którym momencie doby ci słuchacze ich odbierają. Wspaniała idea.
Tak, międzynarodowego radia, jak nasze, to ja rzeczywiście nie kojarzę. Znaczy, gdzie, jednak umówmy się, że we wszystkich radiach jest punktem odniesienia jest jednak Polska.
Tak. Natomiast
u nas bardzo dużo słuchaczy jest za granicą, być może właśnie z tego powodu. No i taka naprawdę najpyszniejsza historia to jest audycja Kali Bali, która się jest w środę od 8 do 10 czasu polskiego, to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo to jest z Kalifornii i z Bali jednocześnie, gdzie w ogóle Polska jest pominięta, rozumiesz, że to jest transpacyficzna audycja między Azją a Ameryką, gdzie sobie właśnie Magda z Jackiem rozmawiają o świecie, czasami coś tam wspomną o Polsce, przy okazji obudzą ludzi, którzy mają tam 8:15, prawda, nastawioną pobudkę. Ja kiedyś tak marzyłem sobie o tym, żeby na przykład radio do Polski robić z Maroko, że tam jest ciepło i że w zimie będzie wiesz, co to za sensacja z Maroko, no powiedzmy sobie, tyle samo, ile tam powiedzmy, nie wiem, do Francji czy dokądś tam w prostej linii. Ale z San Francisco, z Kalifornii i do tego z Indonezji, z Bali, wspólna audycja, no to jest to. Mm-hmm.
To jest, ale mnie jeszcze, wiesz, w całej tej idei niesamowicie pociąga to, że nadawanie tej audycji kompletnie cię nie ogranicza w przestrzeni. To znaczy, ja czekam na ten moment, kiedy zostaną zdjęte obostrzenia i kiedy będę mogła pierwsze Drozdowisko Music nadać z hotelu w Czechach albo z jakiegokolwiek innego miejsca, w jakim się znajdę w niedzielę o 10 rano. No oczywiście pod warunkiem, że będę tam miała odpowiednio szybki internet, ale będę miała ze sobą po prostu swojego laptopa i będę mogła stamtąd nadać audycję. Tak, to jest coś tak jest niewiarygodnego dla mnie, muszę ci powiedzieć. No, i to mnie tak w ogóle ekscytuje, tak mnie to cieszy niesamowicie, ta perspektywa, no bo oczywiście te najbliższe audycje nadaję z domu, no bo na razie ciągle się jeszcze nigdzie nie ruszamy, ale to jest wspaniałe, że ja się w ogóle nie muszę martwić, ej, co ja mam zrobić, wyjeżdżam, kto za mnie weźmie program, albo muszę go nagrywać specjalnie. Nic z tych rzeczy. Tak. Sama go zrobię, gdziekolwiek będę.
Tak, i to zwłaszcza dla nas, którzy przyzwyczajeni do budynku na Myśliwieckiej, gdzie po prostu to wszystko teraz
właśnie
rosło, nowocześniało. Będzie jeszcze większe, jeszcze nowocześniejsze, jeszcze będzie coś, wiesz, jakieś parametry powyższone. Wydawałoby się, że w 2021 roku, no to jak się nie ma po prostu, wiesz, kopca usypanego pod, jak RMF, czy wiesz, gmachu wielkiego, jak Radio Z na Nowogrodzkiej, na Żurawiej, to nie ma co startować, prawda? A tutaj wcale nie trzeba sypać kopców po prostu, żeby mieć radio, jak się okazuje.
Tylko laptopik. Po prostu laptopik i koniec.
Tak? I właśnie to są te czasy, że nowoczesność jednocześnie idzie w stronę na przykład telewizji, idzie w stronę 4K, ultra coś tam, prawda, high, prawda, kwadro i tak dalej, a z drugiej strony po prostu malutki obrazek na telefonie. Ja na przykład wolę to drugie po prostu, wiesz, po co mi jakaś kiedyś na telewizorze można było postawić paprotka, a teraz na takim, co można zrobić? Nic nie można.
Płaskim nic nie możesz. Takie nie, możesz na nim powiesić jakiś piękny szalik i go zakryć.
No właśnie, ten szalik powiesić i zakryć, tak. Natomiast z radiem jest to samo i właśnie rzeczywiście masz rację, że to jest super pociągające, wiesz, bo trudno, żeby mi ktoś powiedział, słuchaj, wiesz co, ja nie będę teraz programu zrobić, bo wyjeżdżam, nie? Ale gdzie wyjeżdżasz? No tam wyjeżdżam do Wrocławia. No to weź laptop i zrób mi z Wrocławia program. No. Faktycznie nie pomyślałem.
Tak, to jest wspaniałe. No dobra, zmierzamy do końca powoli tej naszej rozmowy. Tak jak powiedziałam, pierwsze drozdowisko miało premierę na antenie Radiospacji 25 kwietnia 2021 roku o godzinie 10. Mówię o tym dlatego, że nie wiem, w którym momencie słuchacie tego podcastu, a ja już jestem prawdopodobnie po premierze i po tej pierwszej kompromitacji, albo po tym pierwszym sukcesie. Zobaczymy.
Znaczy, miało premierę, jeśli wszystko dobrze poszło.
Tak, no oczywiście, ale trzymamy się tego, że to się wydarzyło po prostu.
A ja jeszcze miałem opowiedzieć czeską anegdotkę.
O czymś czeskim, no właśnie.
Tak. Otóż ja mieszkałem w dzieciństwie przy ulicy Czeskiej w Warszawie i kiedy nie było rodziców, to właśnie jakąś większą imprezę taką robiłem. I spotkałem znajomego i mówię, że wiesz, że przyszedł na imprezę, bo będzie dużo ludzi i tak dalej. On mówi, ale wiesz co, no nie mam teraz jak zapisać. Ja mówię, zapamiętasz, Czeska 16, tutaj Czeska 16, Czeska 16, no, nie wiem, czy zapamiętam. Słuchaj, wyobraź sobie, piękna Czeska lat 16. A, no to oczywiście zapamiętałem, dobra. No, była impreza, nie było kolegi, nie? Ja myślę, kurczę, no trochę zrobię to, że będzie, no trudno, wiesz. Ale spotkałem kiedyś i mówi, ty, no, ale dlaczego nie byłeś? No jak nie byłem? No kurde, no byłem, przecież tam nikogo nie było. Gdzie byłeś? Czeska 13.
Ładny błąd, ładny. Ach, Pawle, bardzo, bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Wszystkich Was namawiam do tego, żebyście znaleźli w swoich telefonach Radiospację.
Tak, można zarówno na aplikacji w obu sklepach, czyli i na Androida, i na iOS-a. A jeśli ktoś lubi sobie tak po prostu analogowo posłuchać radia internetowego, to pod www.radiospacja.pl.
A ja Ci powiem, że ja słucham jeszcze w innej aplikacji, Radiospacji. Jest taka aplikacja, mam dwie, bo jedna się nazywa CZ Radio, słucham trochę czeskich rozgłośni radiowych, a druga nazywa się PL Radio i to jest aplikacja, która zbiera wszystkie i te nadające w sposób tradycyjny, stacje radiowe, ale przede wszystkim te nadające w internecie i to jest świetna apka, też zbierająca wszystkie rozgłośnie, w której można słuchać. Radiospacji także przez te apkę słucham.
Z tego też polecę jeszcze Open FM, Replyo i Radio Garden. Coś takiego jest. Ale na CZ Radio chyba to nas nie ma jednak.
No na CZ Radio was nie ma, ale na PL Radio jesteście.
Okej, ale może jakby dowiedzą się, że tam puszczamy czeskie piosenki, to dadzą nas na CZ Radio.
To jest chyba myślę tylko i wyłącznie kwestia zgłoszenia do aplikacji CZ Radio, żeby się tam Radiospacja znalazła.
Mam ambicje, żeby znaleźć się na CZ Radio.
Zróbmy to. Paweł Sito, redaktor naczelny Radiospacji, był gościem Drozdowiska. Raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję Ci za zaufanie. Drozdowisko Music, czyli druga noga Drozdowiska już na antenie Radiospacji.
No jeszcze chciałem powiedzieć tylko słuchaczom, że gdyby chcieli, nie wiem, jakieś kartki pocztowe dla nas czy listy, to niech piszą na Berdyczów, bo innego miejsca nie ma. Wszystko to jest wirtualne, nie ma miejsca redakcji. Po prostu poszczególne osoby mają część redakcji w swoich domach.
To jest Drozdowisko, a po drugiej stronie tego internetowego kabla, bo nie da się ukryć, że nie siedzimy twarzą w twarz. Marta Frej, witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
I myślę sobie, jak panią przedstawić, bo pretekstem do naszego spotkania jest książka, ale to jest książka z obrazkami, chociaż teksty w tej książce są również, są to teksty na obrazkach, ale pani jest malarką, graficzką, rozdziela to jakoś pani?
Ja, żeby nie zamykać przed sobą możliwości, ponieważ bardzo dużo rzeczy mnie interesuje, nazywam siebie artystką wizualną, bo to jest bardzo szerokie określenie.
I bardzo dobre.
Tak, też tak uważam, bo nigdy nie wiadomo, co mi jeszcze przyjdzie do głowy, a już poruszam się w dosyć takim szerokim obszarze. Więc artystka wizualna naprawdę zawiera w sobie dużo i nawet prowokuje mnie do jakichś nowych aktywności.
Pretekstem do tej naszej rozmowy jest książka, która się właśnie ukazała. Ona nosi tytuł 120 twarzy Marty Frey. I muszę powiedzieć, że jedyne właściwie, co mnie jakoś tak zdziwiło, że wydawnictwo mówi o tej książce, że to jest książka z memami. Ja wiem, że sporo tych rysunków, czy też pani prac, które komentują naszą rzeczywistość, one są nazywane memami, ale moim zdaniem to w ogóle nie są memy. Memy, może to jest trochę dziaderskie, sorry, ale memy mi się kojarzą raczej z takimi słabo przerobionymi zdjęciami, z wielkimi napisami i czasem są mniej dowcipne, czasem bardziej dowcipne, ale to są memy, a to, co pani pokazuje, to są po prostu nie wiem, rysunki komentujące rzeczywistość, ale no kurczenie memy chyba.
Czy jakoś nie, to ja sama je tak,
tak to nazywam.
Już lata temu, tak. Zresztą mój fanpage też tak się nazywa, Marta Frey Memy na Facebooku. Wzięło się to stąd, że ja tutaj w tej książce nie ma bardzo takiej sporej części moich rysunków, memów czy grafik, które robiłam regularnie i wrzucałam właśnie głównie na Facebooka, czyli memów politycznych, tam gdzie ja na bieżąco komentując rzeczywistość otaczającą nas, rysowałam konkretne osoby, głównie polityków i polityczki rzadziej, bo jest ich zdecydowanie mniej. I istotą memu, bo ja nie chcę jakoś tam za bardzo się skupiać na tym, jak wyglądają memy i na ich stronie takiej czysto wizualnej, ale dla mnie istota memów polega na tym, że wzięte jest zdjęcie najczęściej właśnie jakiejś osoby publicznej i tekst, który jest do tego dodany, absolutnie zmienia kontekst sytuacji i kontekst tego zdjęcia. Jest to takie działanie trochę na przekór, zazwyczaj bardzo na przekór. Często jest tak, że osoby, które na tych memach są, nigdy nie pozwoliłyby sobie na taki komentarz.
No tak.
I ta przekora tego działania, czyli takie przeinaczenie trochę z przymrużeniem oka, a trochę nie, jest dla mnie istotą memów i jest to bardzo bliskie nie tylko mojej twórczości, ale też w ogóle mnie jako osobie, bo ja mam jakąś taką w sobie cechę, której nie będę nazywać, czy jest dobra, czy zła, że ja zawsze muszę postawić do góry nogami albo zajrzeć na tył, albo wywinąć na drugą stronę tą podszewkę. I bardzo mi się to po prostu wydawało zbieżne. A poza tym, to ja też rysując te osoby publiczne, często korzystałam ze zdjęć znalezionych w internecie, bo ja nie znam na pamięć na szczęście twarzy polityków, polskiej polityki. W związku z tym często posiłkowałam się zdjęciami. I tutaj, żeby w jakiś sposób też zaznaczyć, że jest to takie działanie, że nie jest to kradzież bo to te zdjęcia są zwykle przez kogoś tam robione, ja nimi się posiłkując po prostu się na nich opieram i chciałam zaznaczyć, że właśnie jest to takie jak na memach, no, że po prostu trochę sobie korzystam z tych zdjęć, bo inaczej nie jestem w stanie przytoczyć sobie twarzy tego czy tamtego, poza tym ja często też opieram się na zdjęciach rysując.
Nie, no to jest pewien sposób pracowania. Myślę też, gdyby te wszystkie polityczne memy miały się znaleźć w tej czy w jakiejkolwiek innej książce, to prawdopodobnie miałaby ona około 1000 stron albo i więcej. Ale też myślę, że ta książka, no to jest tak, że w ogóle to komentowanie rzeczywistości takie na gorąco, takie memowate, bo oczywiście tutaj mówimy o pewnej nazwie, ja jak mówię, trochę się z nią nie zgadzam, ponieważ to już jest sztuka po prostu, to co pani robi, dlatego jakby tutaj zakwestionowałam te memy, ale to jakby też nie o tym jest rozmowa tak naprawdę. Natomiast wpisuje się ta książka bardzo mocno w coś takiego, co było niesamowicie obecne w naszej kulturze, no bo przecież jeszcze kilkanaście, że już nie wspomnę, kilkadziesiąt lat temu, dość regularnie wychodziły mniejsze i większe książki, nie wiem, Mleczki, który też przecież komentował rzeczywistość, Sawki, kiedyś jeszcze Ludczyna i takie książki przez całe lata funkcjonowały w naszej przestrzeni. Teraz to się przeniosło troszkę do internetu, tych książek się wydaje mniej, ale w ogóle chciałabym też tych 120 twarzy Marty Frey widzieć w takim kontekście.
Tak, zwłaszcza, że nazwiska, które pani przytacza, są nazwiskami mężczyzn i ja mam wrażenie, że w polskim rysunku satyrycznym tych kobiet do tej pory było naprawdę niewiele, albo było, może było ich wiele, ale jakoś nie były drukowane albo specjalnie pokazywane. Tym bardziej się cieszę, że do takiej grupy zostałam zaliczona rysowników. Zresztą tak też zauważyłam, że w wywiadach, że właśnie przywołują, kiedy ktoś przywołuje nazwiska rysowników satyrycznych, to są to rysownice, a nie rysowniczki, co też się właśnie zmienia dzięki mediom społecznościowym, ponieważ w mediach społecznościowych, o dziwo, pojawiło się tych rysowniczek bardzo dużo, czyli to nie było tak, że ich nie było, tylko w jakiś sposób może, no nie wiem z jakich przyczyn, mam pewne podejrzenia, ale nie były publikowane.
No tak, no i tych kobiet w 120 twarzach Marty Frey jest mnóstwo, ponieważ tutaj są rzeczywiście do tej książki wybrane właśnie te ilustracje, które bardzo mocno się odnoszą do sytuacji kobiet w ogóle i tę naszą sytuację starają się komentować, ale to nas prowadzi jeszcze w kolejne miejsca, czyli na przykład na tę niesamowitą wystawę, która jest w Książnicy Beskidzkiej, 60/100, Sąsiadki, czyli Głosem kobiet o powstaniach śląskich, i to jest zupełnie, mam wrażenie, inna praca, chociaż też bardzo wpisująca się w chyba pani sposób postrzegania rzeczywistości, który można zobaczyć też w 120 twarzach Marty Frey.
Książka jest zbiorem pewnych wybranych memów, które rysuję od lat już kilku, i zostały specjalnie wybrane takie, które przede wszystkim są ponadczasowe, znaczy w tym sensie, że te polityczne memy rysowane z dnia na dzień, żeby komentować rzeczywistość tego dnia, one bardzo szybko tracą aktualność. I gdyby one się, chociaż to one wzbudzały zawsze największe emocje i zawsze wzbudzały najwięcej komentarzy i były udostępniane najszerzej, to gdybym ja je teraz chciała zebrać w książce, to musiałabym tą książkę okrasić naprawdę dużą ilością dużych komentarzy, żeby to w ogóle było zrozumiałe, bo my szybko zapominamy, bo tu się tak dużo dzieje i tak dynamicznie, że absurd goni absurd i my po prostu już nie pamiętamy, co się działo. Więc to byłaby praca zupełnie inna i wymagająca właśnie dużego komentarza. Więc tu zostały wybrane przeze mnie, przez wydawnictwo, takie ulubione, ale tak też w ilości, żeby nie zamęczyć, bo jest ich o wiele, wiele więcej, mogłabym jeszcze takie trzy książki wydać. Natomiast mówi pani o sąsiadkach, to jest wątek pracy herstorycznej, którą wykonuje tak naprawdę cały czas, regularnie, tak się zaczęło naprawdę w stulecie uzyskania przez kobiety praw wyborczych. Wtedy ilustrowałam książkę Anny Kowalczyk, Brakująca połowa dziejów, czyli Krótka historia kobiet na ziemiach polskich, książkę, która jest naprawdę wielką, wspaniałą pracą Ani i bardzo ją polecam, powinna być w kanonie lektur szkolnych, moim zdaniem. Nie dlatego, że ją ilustrowałam, ale dlatego, że po prostu jest świetną książką, która bardzo nam otwiera oczy, myślenie i jest zaskoczeniem na każdej kartce się możemy zdziwić, zaskoczyć i naprawdę wzmocnić. I potem to już tak poszło, że ja w zasadzie właśnie z Małgorzatą Tkaczianik, która jest kuratorką Sąsiadek, już tak, wtedy zaczęłam jakąś współpracę, rysując pierwsze posełki. Potem właśnie miałam szereg takich projektów herstorycznych i to trwa do dzisiaj. Sąsiadki było rzeczywiście chyba największym takim projektem. Pracę całą merytoryczną wykonała Małgorzata Tkaczianik.
Właśnie, bo miałam o to pytać, jak
tak,
się
tak,
pani...
Tak, to był wybór, to były te kobiety. To, ja, też, ja nie jestem Ślązaczką, nie znam zbyt dobrze historii Śląska, bardzo skomplikowanej i bardzo trudnej, zresztą jak nawet teraz dyskusje wokół tej wystawy pokazują, że bardzo jakby to są takie zawiłe, skomplikowane sprawy, optyka jest bardzo różna i, do dziś, i teraz też ta wystawa też wzbudziła jakieś tam kontrowersje i dyskusje na temat śląskości. I tutaj Małgorzata Tkaczianik, która pracuje teraz w Instytucie Korfantego, wtedy kiedy myśmy zaczynały współpracę, to jeszcze był Regionalny Instytut Kultury, wykonała pracę, wybrała te bohaterki, również ona jest autorką tych krótkich biogramów, które się tam znajdują i jest w tej chwili też taką bardzo czynną kuratorką wystawy, która z tą wystawą jeździ, która organizuje wokół niej lekcje, spotkania, warsztaty. Ja tutaj moja rola ograniczyła się tylko do rysowania tych bohaterek.
No dobrze, umówmy się, że tylko do rysowania.
No tak, tak. Natomiast takich projektów rzeczywiście jeszcze miałam kilka. Powiem, że dla mnie taką naj... Nie wiem, czy to już przypuszczam, że nie ostatnią, ale ostatnią w tym momencie herstoryczną dużą współpracą była współpraca z Muzeum Piłsudskiego, które dopiero co otworzyło się w Sulejówku, tym nowym, wielkim, zatykającym dech w piersiach swoim rozmachem muzeum. I tam zrobiłam projekt, który zakończył się chyba w styczniu tego roku. Zrobiłam projekt poświęcony Aleksandrze Szczerbińskiej, czyli drugiej żonie Piłsudskiego, która była kobietą niezwykłą, absolutnie bohaterską, odważną, przebojową i jej życie było naprawdę niezwykle interesujące i bardzo wielowątkowe. I to była moja ostatnia współpraca, chociaż tak naprawdę taką ostatnią, to teraz sobie przypomniałam, to był mural dla Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, który namalowałam wewnątrz i do którego oglądania i zostawiania tam swoich wpisów, bo jest taka możliwość, bardzo zachęcam. Na ulicy Freta w Warszawie jest Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.
No, jak tylko nas zaczną do muzeów wpuszczać, to będziemy
tak,
mogli zacząć to komentować.
Oczywiście.
Ale właśnie takie zadania, czy to na przykład nie odstręcza już pani od tego, żeby przestać oglądać, nie wiem, telewizję i właśnie przestać komentować na bieżąco tę naszą sytuację polityczną, bo oczywiście pytanie gdzieś, które się kołacze mi na końcu tej myśli, jest takie, czy pomysł na takiego politycznego, właśnie bardzo aktualnego mema przychodzi wtedy, kiedy siedzi pani i ogląda któreś wydanie wiadomości i już po prostu buzuje tak straszliwie w środku wkurzenie, że trzeba wziąć, no właśnie teraz też nie wiem, laptopa, pędzel i coś z tym zrobić.
No, ja już przeszłam pewną granicę, to znaczy już tak w pewnym momencie te emocje i ta złość gdzieś tam osiągnęła taki etap, taki moment, że już poczułam, że dalej tak nie dam rady i nie mogę. I tak naprawdę przestałam w tej chwili rysować memy polityczne, to znaczy już na pewno nie rysuję polityków i ich bzdury, bo musiałabym siedzieć od rana do wieczora i rysować memy na temat polityki naszego rządu i decyzji. Poza tym to też nie uniosłabym tego psychicznie. Mnie pandemia tak samo przeraziła i tak samo jakby dotyka jak wszystkie inne osoby. I ja w pewnym momencie poczułam, że ja tak po prostu nie dam rady. Poza tym to też troszkę zobaczyłam pewien mechanizm, że memy polityczne, które właśnie cieszą się takim olbrzymim popularnością w internecie, one nie zmieniają w tej chwili moim zdaniem już nic.
Tak, właśnie miałam dokładnie tę myśl, że one niczego
tak,
nie zmieniają.
One niczego nie zmieniają. Są dwa plemiona, które jakby coraz bardziej dyszą taką jakąś rządzą konfrontacji i narasta niechęć tych plemion do siebie. Ja uważam, że to jest bardzo, znaczy postrzegam to jako niebezpieczne i naprawdę to nikąd nie prowadzące. I cokolwiek bym nie sądziła na temat rządu, polityków, to wydaje mi się, że w tej chwili kluczową rzeczą to jest taka praca u podstaw i uczenie się po prostu dialogu, rozmowy, ale też dążenie do rozwiązań systemowych, bo ja już poczułam w pewnym momencie taką bezradność jako komentatorka, poczułam bezradność i straszliwą frustrację i dlatego przestałam komentować. Jedyne, jakby w tej chwili skupiam się przede wszystkim na prawach kobiet, to znaczy to jest jeszcze ta sfera, którą nadal nie tylko komentuję, ale też czynnie jakby na różnych poziomach staram się pracować, żeby przede wszystkim zmieniać świadomość kobiet, ponieważ jeżeli my same nie zawalczymy o siebie, jeżeli my same nie zauważymy, że to, co się dzieje, jest ostatnim momentem, żeby po prostu zacząć działać, protestować i się bronić, no to za chwilę wylądujemy w takiej rzeczywistości, w której już nic nie będziemy mogły zrobić. Nic, co wywalczyłyśmy do tej pory, a walka o nasze prawa trwa tak naprawdę od setek lat, chociaż ostatnie 100 lat wydaje mi się najistotniejsze i kluczowe, ale nic, co wywalczyłyśmy przez chociażby te ostatnie 100 lat, nie zostało nam, nie jest nam dane na zawsze, jak widać. I jakby ta świadomość jest moim zdaniem bardzo istotna i bardzo chciałabym, żebyśmy wszystkie ją miały. I tak jak mówię, na różnych poziomach, w różnych obszarach próbuję to kobietom uświadamiać i namawiać do tego, żebyśmy były solidarne. Zresztą mural w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie nazywa się i ma wielki napis Radykalne siostrzeństwo i nie jest o Marii Skłodowskiej-Curie, tylko jest o jej relacji z jej siostrą Bronią, bo jest to w tej chwili dla mnie historia, herstoria, która jest chyba takim ratunkiem, taką deską ratunku, której się złapałam w tych trudnych bardzo czasach.
Tak, to jest piękna historia, która pokazuje pewien rodzaj umowy i właśnie takiej solidarności dwóch sióstr, które pomimo wszelkich przeciwności i upokorzeń jednak trzymają się tego, co sobie obiecały, bo wiedzą, że nie mają innego wyjścia, żeby osiągnąć to, na czym im zależy. Chyba tak w skrócie, bez opowiadania szczegółów można by to nazwać.
Tak, ale to jest, można tak, a dla mężczyzn, którzy lubią posługiwać się innym, konkretnym językiem, można powiedzieć, że to jest historia dwóch nastolatek, które zmieniły oblicze polskiej nauki.
Czy jest tak, że pani wierzy w to, że sztuka może zmieniać świadomość, naszą świadomość?
Oczywiście, ja absolutnie w to wierzę i tylko taką sztukę, tylko takiej sztuki szukam. Tak, taką staram się uprawiać, ale też taką staram się oglądać i z taką staram się spotykać. Jeżeli może zmieniać naszą świadomość, w co wierzę, to znaczy, że może zmieniać świat, w co wierzę. I dlatego jeszcze wciąż jestem artystką, a nie przerzuciłam się na jakieś zawody, gdzie szybciej można uzyskać efekt i go zobaczyć, no bo w sztuce jest tak, że ten efekt być może zobaczą dopiero przyszłe pokolenia, tak samo jak w aktywizmie. Moim zdaniem ktoś, kto chce być aktywistką, artystką, mieć wpływ na rzeczywistość, walczyć o cokolwiek, powinna przede wszystkim przyjąć, że być może nie będzie mogła sama zobaczyć efektów swojej pracy, tylko trzeba uwierzyć, że zobaczą ją przyszłe pokolenia, bo nie zawsze tak będzie, że będziemy mogły zobaczyć efekty naszej pracy, ale nie powinno nas to zniechęcać.
Dziękuję bardzo. Marta Frey była gościem Drozdowiska, gościnią Drozdowiska. Bardzo dziękuję i pierwsze, co robię po zamknięciu, po otwarciu pandemicznym, po skończeniu pandemii, to jadę do Sulejówka, do tego Muzeum Piłsudskiego, bo w nim oczywiście nie byłam. No i naturalnie na Freta do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, żeby zobaczyć ten siostrzany mural, który pani tam wykonała razem ze swoim synem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
jest Drozdowisko, w którym kolejny raz rozmawiam z Jackiem Kosińskim. Witaj.
Dzień dobry.
I dzisiaj spotykamy się po to, żeby wspomnieć zmarłą 20 kwietnia 2021 roku aktorkę Wiesławę Mazurkiewicz. Pani Wiesława miała 95 lat. Ja nie wiem, czy ja ją widziałam w jakimś spektaklu. Widzieliśmy, prawda?
Widzieliśmy
w Och Teatrze?
W dwóch spektaklach. To był spektakl Grube Ryby w Teatrze Polonia, gdzie grała Doroty Czaputkiewicz. I pocztówki z Europy w Ochu.
Ach, jakie to było dobre przedstawienie, te pocztówki z Europy, tak,
gdzie
pamiętam.
W pocztówkach z Europy. Ja tak sobie przypominam, oglądając pocztówki z Europy, i ona grała rolę babci, która umarła. Według głównego bohatera okazało się, że żyje i chodziła, pojawiła nam się tam jako właśnie pani 90-letnia, ciągle z papierosem w ustach, używająca dość ostrego słownictwa. I ja jak zobaczyłem to wcielenie pani Wiesławy Mazurkiewicz, to przypomniałem sobie takie zdarzenie z lat 90. To jest sprzed 30 kilku lat. Pracowałem wtedy w warszawskim biurze Radia Wolna Europa. I tam poznałem córkę pani Wiesławy i pana Gustawa Wiesławy Mazurkiewicz i pana Gustawa Ludkiewicza, Kasię, niestety też kilkadziesiąt dni temu zmarłą. Ona była, pracowała w sekretariacie Radia Wolna Europa. Mówiliśmy o niej Lutek.
Aha, od nazwiska.
I w którymś momencie, któregoś dnia właśnie Kasia Lutek powiedziała, że trzeba zawieźć do państwa Ludkiewiczów, do pani Mazurkiewicz, książkę, fragmenty książki, które miała pani Wiesława odczytać na antenie Radia Wolna Europa. Pojechałem z wielką chęcią do mieszkania państwa Ludkiewiczów, które mieściło się w Alei Stanów Zjednoczonych. Oddałem tę książkę pani Wiesława właśnie z papierosem w ustach. I to skojarzenie. Chyba byli i pan Gustaw, i pani Wiesława byli w domu, ale byli zajęci, więc to trwało sekundkę. Ja wręczyłem rękopis powieści. Bo nie wiem, czy już następnego dnia było nagranie. I ty uczestniczyłem w tych nagraniach. Nagrywałem te fragmenty, które czytała pani Wiesława. Ona weszła do studia i czytała. I to było tam te kilkadziesiąt minut, gdzie nie było przerwy, nie było czego powtarzać, nie było co poprawiać. Był taki jeden moment, kiedy poprosiła o chwilę przerwy, bo pewien fragment był bardzo dramatyczny. I niesamowity profesjonalizm, nieprawdopodobny. No i to, co dla mnie jest bardzo bolesne, jako dla człowieka radia, dla ciebie też, mimo że jej nie znałeś, że ona miała wspaniały głos, głos charakterystyczny, głos taki nie do podrobienia. I pani Wiesława Mazurkiewicz nie była wykorzystywana przez radio. To bardzo dziwne. My tu rozmawialiśmy wielokrotnie o wielu aktorach. I tam oni mieli w swoich życiorysach aktorskich po kilkaset ról.
Tak, bo w radiu zagrać kilkaset ról to nie jest takie bardzo trudne.
A tutaj pani Wiesława od roku 50 do XXI wieku, więc prawie przez 60 lat.
70
no
nawet.
Tak, no. Liczmy, że to ostatnie 10 lat nie była zbyt aktywna, ale nie będzie. Zagrała te 60 ról w radiu. Mhm. Ona w radiu zaistniała przez chwilę w Jezioranach. Nikt chyba nie pamięta tego. To był jakiś taki krótki epizod. W ogóle uważam, że to była świetna aktorka, absolutnie niewykorzystana ani przez telewizję, ani przez kino, ani przez teatr. Bo tak na dobrą sprawę, czy możesz wymienić jakąś rolę?
Nie jestem w stanie wymienić żadnej jej roli, chociaż kiedy po jej śmierci pojawiły się zdjęcia w sieci, no to ja widziałam tę twarz, to znaczy tak. Z całą pewnością ona na tych ekranach gdzieś od czasu do czasu się pojawiała, ale nie jestem w stanie wymienić żadnej roli.
Zadebiutowała w roku 54.
Pierwszym.
54. Pierwszy jej filmowy, ja mówię teraz o filmie.
Okay.
W 54 roku zadebiutowała w filmie. Chyba jedna z pierwszych jej ról i od razu taka ważna i po której poznajemy jest, to jest królowa Nikotris, czyli matka Ramzesa z Faraona. I to była chyba taka jedna, jedyna rola.
Duża, zauważalna
rola. No, zagrała w Potopie ciotkę Kulwiecowuną. Ale to też taka rola, która przemknęła. Pamiętam ją z Przesłuchania. No o, może część słuchaczy kojarzy ją ze sztuki kochania. Bo ona tam grała matkę doktora Pasikonika.
A.
Taką straszną.
Tak, to kojarzę.
Takie. Oczywiście pamiętam ją ze Stawki Większej niż Życie, chyba w dwóch odcinkach.
No, to nie.
No i to, o czym ci przypomniałem, może nie widzieliśmy, ale słyszeliśmy ją. Słyszeliśmy jej głos. Minerwę McGonagall, tak? McGonagall chyba, tak?
Tak, profesor McGonagall w Harrym Potterze pani Wiesława Mazurkiewicz dubbingowała.
Maggie Smith.
Właśnie.
A ostatnie jej role przed 2 lat to były role związane ze szkołą filmową. Ona zagrała w 2 debiutach. Więc do końca życia była bardzo aktywna i tylko tak jak gdyby ja odniosłem wrażenie, że włożono ją w taką szufladkę oschłych, w sumie niezbyt sympatycznych kobiet. Mhm. Bo bardzo niewiele ról może w Lalce, bo grała chyba siostrę Rzeckiego czy coś. A w każdym razie bardzo niewiele ról było, gdzie była
ciepła. Tak?
A tak to była właśnie i ten głos, i ta postawa powodowały, że była właśnie obsadzana w takich dość niesympatycznych rolach. A ja muszę się przyznać z żalem, ze wstydem, że właściwie to zacząłem postrzegać panią Wiesławę Mazurkiewicz.
Dostrzegać
i postrzegać. Bardzo dziękuję, że na to zwróciłaś uwagę, bo na pewno w latach 60., pod koniec lat 60., na początku lat 70., bo wiedziałam, że ona była aktorką Hanuszkiewicza w Teatrze Narodowym, ale dopiero pod koniec lat 70. w Teatrze Powszechnym Zygmunta Hibnera zauważyłem Wiesławę Mazurkiewicz jako oddzielną aktorkę, jako aktorkę, która
ma coś do powiedzenia, ma coś do zaproponowania.
I pierwszym spektaklem, o którym chciałbym powiedzieć, to jest spektakl przed lat 43, prawie dokładnie, bo to był kwiecień 1978 roku i spektakl w Teatrze Powszechnym Dom Bernardy Alba. Lorki w reżyserii Janusza Wiśniewskiego, to był debiut Janusza Wiśniewskiego. To było niesamowite takie przedstawienie toczące się w mroku bohaterki, same kobiety. To takie zawsze jest skojarzenie, jak Dom Bernardy Alba się ogląda, czy o nim się mówi, z Domem Kobiet Naukowskiej. Że też bohaterkami są same kobiety, chociaż jest mowa o mężczyźnie. Ta sztuka była niezwykła właśnie przez to wszystko, co nawet nie działo się w słowach. Działo się w tym, że aktorki, było ich 11 bodaj na scenie. Pani Wiesława Mazurkiewicz, najstarszą córkę grała Mirosława Dubrawska. Taką szaloną mieszkankę domu grała Barbara Ludwiżanka. I tam może nie wszystko działo się w słowach, tylko właśnie w gestach, w jakichś zatrzymaniach.
Pomiędzy
tymi. Ten dom był odcięty od świata. On był ogrodzony i to się wszystko właśnie działo w sposób taki niesamowity. Ale to była chyba jedyna rola, gdzie pani Wiesława Mazurkiewicz zagrała główną postać. Pamiętam, że chodziła w takiej czarnej sukni z czarną woalką na głowie, z laseczką. Była właśnie taka majestatyczna, taka pełna siły, taka prawdziwa, jak się ogląda stare filmy, taka prawdziwa dama z Hiszpanii. Trzyma, w tym domu niepotrzebni są mężczyźni. W tym domu rządzą kobiety. Mężczyźni są tylko po to, żeby, nie wiem, wykonywać jakieś cięższe prace. A jednak u władzy są kobiety. I później chyba po 6 latach, w 1984 roku i też w kwietniu, bo to sobie zapamiętałem, obejrzałem spektakl Enquista z życia Glist. To jest historia Hansa Christiana Andersena i pani Wiesława Mazurkiewicz gra niemą rolę w towarzystwie Zbigniewa Zapasiewicza, Franciszka Pieczki i Krystyny Jandy. Ona tam się nie schodzi ze sceny, cały czas siedzi na wózku i właściwie wydobywa z siebie jakieś dziwne dźwięki, ma jakieś żądania, żeby napić się kieliszek jakiegoś alkoholu, żeby ją przestawili w inne miejsce. Jest uczestnikiem i obserwatorem tego wszystkiego, co się dzieje w tym spektaklu w salonie, w którym odbywają się dramatyczne rozmowy między Andersenem a znaną aktorką graną przez Krystynę Jandę. I mimo, że nic nie mówi, jest równoprawnym uczestnikiem tej całej gry. I kilka lat potem zagrała księżnę Lubomirską w Lekcji Polskiego. Koniec lat 80. To był taki czas, kiedy Tadeusz Łomnicki grał jedną za drugą
wielką rolę.
Zagrał Feuerbacha, zagrał w Komediancie i zagrał tutaj w Lekcji Polskiego Kościuszkę. To na dobrą sprawę były wszystko monodramy, którym towarzyszyły inne postaci. Tutaj
to znaczy na pierwszym planie Łomnicki
i ktoś jeszcze
gdzieś tam, kto mu nie przeszkadza.
I tutaj ona grała księżnę Lubomirską. Później zagrała taką niezwykłą rolę. No nie wiem, czy mam prawo powiedzieć rozrywkową, bo w spektaklu, który wyreżyserował i sam napisał Maciej Wojtyszko, Żelazna Konstrukcja, ona zagrała dziedziczkę. Rzecz się dzieje, to są lata 90., bodajże bym nie skłamał, jak gdyby tu i teraz. Taki obraz Polski tam, prawda, że tutaj wracamy, możemy odebrać swój dom, swoją posiadłość. Taka Polska w krzywym zwierciadle. I ona tam jest, po raz pierwszy ją widziałem w takiej roli troszeczkę innej, uśmiechniętej i też była wspaniała. Potem był taki spektakl Kaleka z Inchman, gdzie grała mamy, taką 90-latkę już. Też to była niewielka rola, z niewielkim tekstem, z niewielkim udziałem, ale podejrzewam, że jakbyś zapytała tych, którzy widzieli ten spektakl, co tam się działo, to wszyscy powiedzą, a była mamy, która ciągle chciała się napić alkoholu. Potrafiła w sposób niezwykły zawłaszczać sobie swoją obecnością przestrzeń sceny. Mimo, że nic nie mówiła, zagrała też pyszną rolę w spektaklu, gdzie toczyła się walka między Joanną Szczepkowską a Dominiką Ostałowską. Ona była babcią Dominiki Ostałowskiej, matką Joanny Szczepkowskiej, która grała wybitną aktorkę. I też to była kolejna niezbyt duża rola, którą się zapamiętuje, bo ona była tam w tym sporze o kształt sztuki, o to, jak się powinni aktorzy zachowywać, jaka jest rola krytyka, ona była tą osobą, takim głosem rozsądku, głosem tego, że no chwileczkę, no nie żyjemy samym teatrem, prawda? A te dwie ostatnie role, od których zaczęliśmy, czyli pani Ciaputkiewicz w Grubych Rybach, była żoną Onufrego, którego grał wspaniale Ignacy Gogolewski, pamiętasz? Mm-hmm. I jak ona cudownie się jak gdyby troszczyła o nim, mówiąc do niego: Nufciu, ty mi się psujesz, prawda? Była taka pełna ciepła, takiej troski, taka prawdziwa pani domu, już właśnie w podeszłym
słusznym wieku.
Tak. A ile? 4 lata temu? W Ochu mniej więcej, no może 5. Widzieliśmy ją w Pocztówkach z Europy i to była właśnie taka pani Wiesława Mazurkiewicz, którą ja chciałbym zapamiętać. Właśnie pełna życia, 95-latka, która się nie podda. I zapamiętajmy ją i zapamiętajmy też to, że to była naprawdę wspaniała aktorka. I tylko bardzo szkoda, że nie w pełni wykorzystana.
To, co jest zapisane, to zapisane jest. Natomiast, no, tak jak mówisz, spektakle teatralne są zapisane tylko w pamięci takich widzów jak ty, bo ty widziałeś, pamiętasz, jesteś w stanie do tego jakoś wrócić. No i w Drozdowisku staramy się tych aktorów przywoływać i choć w taki sposób, jak robi to Jacek, o nich opowiadać, bo oboje bardzo mocno czujemy, że to jest rodzaj takiego zapominanego dziedzictwa. Sztuka aktorska, teraz truizm wygłoszę, jest sztuką bardzo ulotną i zostaje tylko właściwie w pamięci widzów.
Jeszcze w tej pamięci, na którą się nakładają też różne wydarzenia, no, i ta pamięć tak. też jest...
Wiadomo, że pamięci naszej wcale tak do końca ufać nie można. Niemniej chodzi o trochę namalowanie wam takiego pejzażu, pewnego pejzażu tej polskiej kultury, polskiego teatru, bo po prostu uważamy oboje, że to jest piekielnie ważne.
I jeszcze jedno zdanie. Pamiętajmy, że 90 lat to nie jest wcale koniec.
Jacek Kosiński, dziękuję ci bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
To wszystko, co przygotowałam dla was dziś. Za tydzień specjalny odcinek Drozdowiska. Jego premiera będzie miała miejsce 3 maja 2021 roku, w poniedziałek, a nie jak zwykle w niedzielę, ale to będzie dokładnie 30. rocznica śmierci Jerzego Kosińskiego i temu pisarzowi odcinek ów będzie poświęcony. Jeśli podobał ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.